Studnia Jakuba.
Jezus żyje. Właśnie. Dla tej prawdy, dla tej miłości, jako dar wdzięczności. Pani Bożenka i Pan Klaudiusz, zakochani w Bogu, mając już 60 parę lat, pojechali na misję do Syberii. Już byli tam 8 razy. Po to, by być w dużym mieście, gdzie chodzą po ulicach i rozmawiają z ludźmi o Panu Bogu. Różnie są przyjmowani, ale mają doświadczenie też nawróceń. Ludzie chcą słuchać o Bogu. W świecie pełnym rozwodów, narkomanii, alkoholu, to małżeństwo, które już jest 45 lat razem, samo przez się są pięknym świadectwem miłości trwałej i wiernej. Myślę, Pani Bożenko, że głównie dlatego, że kochacie Boga, pojechaliście w nieznane, bo przecież w domu macie dość pracy, dzieci, wnuki, 21 wnuków, 5 dzieci, może ogródek, dom, mieszkanie, ale nie, jedziemy na Syberię głosić Jezusa. Porwaliście się naprawdę na szaleństwo. Nie jesteście teologami, nie przeczytaliście na pewno wiele książek teologicznych, ale ja z mojego doświadczenia mogę powtórzyć to, co Pani powiedziała. Ja byłam 20 lat w Afryce, też ewangelizowałam i muszę powiedzieć jedno, że najbardziej to oni mnie zewangelizowali. Ci biedni ludzie, ci Afrykańczycy. Biedni, bezdomni, nie umiejący czytać i pisać, którzy nigdy nie przeczytali żadnych książek teologicznych. Oni zewangelizowali taką pewną siebie Ślązaczkę, siostrę Dolores, która pojechała na misję i dzisiaj za to im jestem wdzięczna. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest, że jedziemy z miłości do Boga i do człowieka. Pani Bożenko, jaką dobrą nowinę Pani głosi swoim życiem i przekazuje to dalej i na Syberii, i tutaj w Polsce?
No moja dobra nowina to jest ta, że właśnie Jezus Chrystus żyje. Jest rzeczywiście osobą, że to nie jest ktoś wymyślony, ktoś, o którym ja przeczytałam, ale który w moim życiu uczynił bardzo wiele. W różnych faktach mogę właśnie widzieć interwencję Jego miłość. Bo tak, jak mówię, moje życie jest zwyczajne i są trudności i kłopoty i jest i grzech i spotkałam się właśnie z wielkim miłosierdziem Pana Boga Jezusa i On też pomaga mi właśnie w różnych sytuacjach takich życiowych. Także wiele takich przykładów mogłabym powiedzieć, ale trzeba by było dużo czasu, żeby każdą historię opowiadać. W każdym bądź razie, szczególnie w takich trudnych sytuacjach, odczuwam Jego pomoc.
No ja przede wszystkim też jestem nie tylko doświadczony osobą Jezusa Chrystusa, ale wiem o Jego pomocy przede wszystkim w moim życiorysie, trudnym życiorysie, dlatego że Bóg jest prosty, a ja byłem bardzo złożony i gwałtowny, a Bóg jest miłosierny i dobry. I ja za każdym razem podkreślam moją gwałtowność. Nie chciałbym się z nikim porównywać, dlatego że powiedzmy Pan przepracowuje mnie, ale samo konfrontowanie z osobą, która jest na ulicy ze mną i której chcę pokazać, że Bóg mnie kochał takiego, jakim jestem, to zawsze otwiera oczy takiemu człowiekowi, który mnie mało rozumie, widzi, że ja mam tylko dla niego jedną rzecz, że chcę mu powiedzieć, że Bóg go kocha. Pamiętam nawet w konfrontacji z muzułmaninem, który był w Afganistanie i mówi, zabiłem wiele osób. Tam mi to mówi w Barnau. I ja mówię, i masz satysfakcję, czy masz wyrzuty sumienia? Wiem, że mi to Bóg tego nie wybaczy. Wiem, że on wierzy w Boga, ale że on mu tego nie wybaczy. To dlaczego jest muzułmaninem, nie? Teraz, jak był człowiekiem bez Boga, jak był... I wchodzę w nim dialog i rozmawiamy godzinę. Dlatego, że to jest człowiek, który cierpi i który wie, że ma na sumieniu wiele żyć ludzkich i z całą mocą stwierdza to, że nie ma dla niego przebaczenia. I ja konfrontuję to z tym, kim jest mój Bóg, który jest miłością i że on najbardziej czerwone i krwawe grzechy może wybaczyć wtedy, kiedy on go tylko będzie prosił, kiedy pochyli się do niego, będzie krzyczał w swoim utrapieniu, przedstawi mu wszystkie swoje boleści, kiedy powie mu to osobiście. I ja zapraszałem go do tego, do takiej formy, bo ja sam doświadczyłem tego, że jeżeli on istnieje, to tylko przez to, że ja wywołam go w sposób mocny i zdecydowany i że moje pragnienie jest jedyne i szczególne, a nie to, że ja mam taki problem, tylko że ja mam ten problem dla niego i on mi może powiedzieć, czy da mi to, czy nie. I ja wiem, że daje i zapewniałem go o tym, że grzech może mu być wybaczony, tylko żeby on zechciał nie twierdzić tego, że on jest tylko mordercą i może mu tylko ten grzech stawać przed oczyma. Może mu stanąć też również miłosierdzie Boże, które jest ponad grzechem i ponad wszystkim, co jego tak dołuje. I mamy doświadczenia, że Bóg przysyła nam, mimo braku możliwości wyjścia na miasto, wysyła nam Izraelitów, którzy mają doświadczenie wiary swoich rodziców, którzy są Żydami. I on przychodził na katechezę i mówi, nie wiem jaką siłą, ja tu przychodzę, ja was słucham. I on z ulicy, kiedy śnieg sypał, przychodzi do domu, gdzie się świeciło światło i mówi, tu jest życie, więc wchodzę tutaj i słucham was półtorej godziny, dwie godziny po to, żeby po prostu się dowiedzieć, że to są jacyś katolicy. I dlatego ja wiem, że Bóg istnieje. Jeżeli takiego człowieka przyprowadził i o takim przekonaniu i on wysłuchał wszystkich kateches i był we wspólnocie ludzi przez wiele miesięcy, to ja wiem, że Bóg ingeruje na każdy dzień, w każdą osobę. I to jest dla mnie takie nie tylko doświadczenie, ale potrzeba mówienia o fakcie jego życia, nawet na tym pustkowiu, gdzie się wydaje, że nie ma już relacji normalnych, że te podstawy zostały skradzione tym ludziom, a jednak on w te środowisko chce wchodzić za każdym razem, ratować każdego najmniejszego grzesznika.
Pięknie, panie Klaudiuszu, naprawdę, bardzo, bardzo pięknie, bo tak rzeczywiście jest. Kiedyś arcybiskup Ryś powiedział, Bóg kocha morderców. Nie, Bóg kocha morderców. Przecież takie postacie Starego Testamentu jak Mojżesz, który miał szczególną relację z Bogiem, był przecież mordercą, zamordował człowieka. Już nie mówiąc o Dawidzie, jeden z największych królów Starego Testamentu, który też był mordercą, ale się nawrócił i żałował, nie? Święty Paweł, ile ludzi zamordował? Jeden z najbardziej, z największych świętych Nowego Testamentu, nie? Trzeba mówić wszystkim tym nawet, którzy rzeczywiście będąc w Afganistanie czy gdzie indziej zamordowali ludzi. Bóg również kocha morderców, ale trzeba przyjść i uznać i żałować i rozpoczynać od nowa. I w krwi Chrystusa zanurzać nas grzech, bo krew Chrystusa obmywa nasze grzechy. Nie? Żałować i rozpoczynać od nowa. Już powoli zmierza się ku końcowi nasze nagranie. Może takie ostatnie zdania, które byście chcieli powiedzieć naszym słuchaczom, nasi misjonarze z Syberii, ze wspólnoty neokatechumenatu, będącej na drodze. jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam was dzisiaj nagrywać tutaj w radiu. Bardzo szczęśliwa. Ja jeszcze nie mam 60, ale zbliżam się, jak każdy. Więc myślę sobie, że jeżeli ludzie po 60, mając rodzinę, 5 dzieci, decydują się na takie szaleństwo, by pojechać na Syberię po to, by głosić Jezusa, jadą na zupełną niepewność. Nie wiadomo, co tam będzie, nie wiadomo, gdzie będziemy żyli, nie wiadomo, jak będzie. Też musimy wspierać taką fundację, która wspiera misjonarzy z neokatechumenatu, bo to są skromni ludzie żyjący swoich emerytur, ale jadą tam z miłości do Boga.
Mamy jeszcze takie radosne wydarzenie w tej chwili, bo na gorąco przywieźliśmy taką informację. Przed Bożym Narodzeniem został oddany kościół, który nie jest już w tej chwili kościołem, ale był kościołem do 36 roku ubiegłego stulecia, czyli 88 lat był to budynek apteczny, apteki, i ten kościół został zlikwidowany przez władze komunistyczne Rosji. I w tej chwili wyszły ustawy prezydenckie, żeby oddać to, może kilka lat do tyłu, ale nie, władze nie chciały oddać tego, władze miasta, tego obiektu, ale po wielu, wielu zabiegach zarówno biskupa miejsca, jak również naszego kapłana, ten kościół został oddany i pierwsza Eucharystia odbyła się w Boże Narodzenie, potem w Nowy Rok, na tym miejscu bardzo skromnie przygotowanym, gdzie mieliśmy też udział, gdzie się nie było nawet żarówki jak osadzić, żebyśmy mogli tam Eucharystię sprawować jako dar, jako dziękczynienie również za ten kościół, który był pod wezwaniem naszej Matuli, Maryi, gdzie cały czas pielęgnowaliśmy tą pamięć o tej, że jest takie wezwanie, i w naszej tej świątyni, której my tam posługiwaliśmy, jest również ikona Matki Boskiej Częstochowskiej w takim oryginalnym wymiarze. I mamy to doświadczenie, że Bóg i Jego Mama Maryja postarali się oddać ten obiekt, który był pragnieniem wielu, wielu pokoleń syberyjskich zesłańców.
Alleluja. Alleluja. A że dzisiaj rozpoczynamy właśnie miesiąc Maryjny, tak ładnie Pan powiedział, Bóg i Jego Mama Maryja. Niech więc Bóg i Jego Mama Maryja prowadzą nas nie tylko przez ten piękny maryjny miesiąc, ale zawsze w życiu. Zaufajmy jej, jej niepokalanemu sercu. Zaufajmy jej, modląc się różaniec, śpiewając piękne pieśni. I wspierajmy naszych misjonarzy w jakikolwiek sposób, kontaktując się ze wspólnotami neokatechumenalnymi. A Pani Bożenka i Pan Klaudiusz są ze wspólnoty, proszę jeszcze powtórzyć.
Z pierwszej wspólnoty neokatechumenalnej przy kościele świętego Eugeniusza de Mazenot w Kędzierzynie-Koźlu.
Kto by chciał wesprzeć to małżeństwo w ich posłudze misyjnej, to zapraszam. Były to piękny gest na misję, bo to właśnie nasi emeryci wyruszający na misję, no warto podziwiać po prostu. Mam pełny podziw też jako była misjonarka. Dziękujemy Państwu bardzo, dziękujemy za każde słowo. Jeżeli ktoś chciałby napisać jakiś komentarz, czy też powiedzieć świadectwo o tym, że Jezus żyje, proszę się do mnie zgłosić, pisząc mail na adres dorka@gmail.com. A na dziś już żegnam się z Państwem.
Bożena,
Klaudiusz
i siostra Dolores Dorota Zok. Do usłyszenia.
Sponsorem audycji jest Gniotpol Trailers, firma wyróżniona w konkursie o polski pracodawca dla rodziny.